Radio Gdańsk dzisiaj w poszukiwaniu opowieści o przygodzie i w poszukiwaniu przygód, bo na kolosach, proszę Państwa, jesteśmy. Foyer hali, proszę Państwa, stoi przepiękny, cudowny, stary, stareńki samochód. To jest własność pana Marka Szukalskiego, jest z nami też pan Włodzimierz Radecki. I każdy się zatrzymuje, panowie, i robi zdjęcia.
Tak.
I cmoka z zachwytem.
Tak, jest nam niezmiernie miło. Jesteśmy dumni z tego, czego dokonał dziadek w latach międzywojnia. Był jak gdyby ambasadorem Polski w tym okresie na cały świat. Jego podróż trwała 2 lata. Była bardzo fascynująca. Oczywiście w obecnych czasach to jest zupełnie inne podejście. Inaczej by się podróżowało, ale na tamte czasy to był wielki wyczyn z racji chociażby dróg, relacji międzynarodowych. Dziadek tego dokonał, dobrnął do końca, mimo tego, że wyruszyli w 4. Dziadek dobrnął, prawda, bo załoga się wykruszyła po drodze.
Po drodze też wykruszyło się auto podobno.
Wykruszyło się auto, którym wyjechali, bo wyjechali Fordem T, którego zakupili chłopaki. Była montownia Forda T w Polsce. Uzbierali, sprzedając różne rzeczy swoje, żeby uzbierać jakieś pieniążki i można było zakupić podwozie. Przy nadwoziu były dodatkowe fundusze z racji tego, że jednym z uczestników był pan Smosarski, brat Jadwigi Smosarskiej, znanej polskiej gwiazdy filmowej. W związku z tym jakoś to się udało wszystko sklecić finansowo, no i chłopaki wyruszyli. Oczywiście przy wyjeździe był marszałek Piłsudski, który powiedział, jeżeli nie opaszycie całej kuli ziemskiej, to nie wracajcie z powrotem. Dziadek sobie wziął to mocno do serca, w przeciwieństwie do reszty załogi, ekipy podróżującej, no i dobrą do celu, wrócił szczęśliwie. Oczywiście przy powrocie z całej wyprawy...
A podróż trwała...
2 lata.
2 lata.
W 26 roku wyjechali, w 28 wrócili. Trwała 2 lata, tak jak pan powiedział, no i była wielka feta w Alejach Jerozolimskich, wielkie przywitanie. Była cała kawalkada z samochodów starych na przywitanie, które wyjechały, żeby przywitać Jerzego Jelińskiego. Oczywiście było spotkanie z prezydentem Mościckim na Zamku Królewskim.
Rok 1928, tak 28. sobie wyobrażam. Co to wtedy oznaczało samochód stary?
Prawda? Właśnie.
To jest kapitalne. Właśnie. Co oznaczało samochód stary? Myślę, że to już mogło coś oznaczać, dlatego że, no jak wiadomo, pierwsze takie automobile, którymi można było już pokonywać dłuższe trasy, zaczęły istnieć w latach 1910. Prawda? Już nie uściślając. I w tymże okresie już były podejmowane próby objechania kuli ziemskiej, no ale niestety kończyły się na dłuższym lub krótszym odcinku.
Bo mi laikowi, czy innym laikom może się wydawać, że tym pierwszym samochodem świata był rzeczywiście Ford T, co jest absolutnie nieprawdą.
Ależ oczywiście, że tak. No tak jak Marek przed chwilą wspomniał, Fordem T dojechał, a raczej już dobrnął do Stanów. Dziwi troszeczkę postawa Forda Juniora, bo przecież już samo dojechanie do Stanów było mega reklamą dla firmy Ford, że w ogóle nie wykazał zainteresowania. No ale może nie ma tego złego, co by na dobre
ten
nie wyszło.
Pierwszy Ford rzeczywiście on się zepsuł, trzeba było organizować drugie
auto. Tak, zupełny destrukt zrobił, także trzeba było zorganizować drugie auto. Tyle tylko, że oczywiście, jak wiadomo, no, zabrakło funduszy na to, prawda? W związku z tym, to co Marek wspomniał, musiała zaistnieć cała jego podróż z prelekcjami, które miały ten dodatkowy wydźwięk, że opowiadały o nowo powstałej Polsce. Stąd można go nazwać tym ambasadorem, pierwszym ambasadorem, gdzie Polonia wiadomo, że łaknęła wręcz tych wiadomości, a przecież nie było telefonii komórkowej, nie było telewizji, nie było możliwości przekazania tego, co się dzieje w tym kraju naszym rodakom rozsianym w zasadzie na całym świecie.
Ba, więcej, to była podróż harcerska. Tak, to ile dziadek wtedy miał lat?
Dziadek wyruszył w podróż mając 25 lat.
harcerz, nie harcerz.
Harcerz, nie harcerz.
Dojrzały harcerz.
Dojrzały harcerz, możemy tak to określić.
Wtedy skaut bardziej.
Wtedy skaut, tak. No i dzięki tym prelekcjom zdobył fundusze na zakup nowego samochodu, żeby wrócić do kraju i żeby zgodnie z tym, co, o czym mówił marszałek Piłsudski, opaszać całą kulę ziemską, zakupił Bika. Przy udziale Polonii Amerykańskiej, która też go wsparła, przy zapoznaniu się z dealerem Buicka, bo takiej marki samochód nabył, który też dał lekki upust na zakup tego auta, udało się zrealizować dalszy ciąg podróży. Oczywiście dziadek był bardzo barwną postacią, bo w 1928 roku wrócił do Polski, witany, tak jak już wspomniałem, bardzo, bardzo, bardzo rozlegle przez tłumy ludzi, którzy na niego czekali. Natomiast w roku 1929 poślubił moją babcię, a znowu w 1930 roku wyjechał na zaproszenie Polonii Amerykańskiej do nowo powstającej fabryki snów Metro Golden Mayer. Tam nauczył się przez 2 lata filmować, sztuki filmowania. Też nakręcił 2 filmy, w tym jeden miał tytuł Floryda, kraj wiecznego słońca i Polacy w Ameryce, to był drugi film. Szczątki tych filmów już mamy. Mamy nadzieję, że jeszcze się odnajdą, bo jest szansa, że gdzieś jeszcze są. Prawda? Ale fragmenty mamy. Później dziadek zajął się z racji tego, czym się zajmował, czyli filmami. Założył laboratorium filmowe Laborpad w Warszawie na ulicy Koszykowej 33. Bardzo to była prężna firma. Tam realizował różne projekty, między innymi opracowywał wszystkie kroniki filmowe, jak to kiedyś się chodziło do kina. Przedstępem przed filmem była kronika filmowa, prawda? Mm-hmm. Znamy to wszystko dokładnie. Tym zajmował się dziadek. Później w okresie powojennym dziadek również zajmował się zabawkarstwem, czyli można policzyć, że około 100 różnych fajnych projektów wymyślonych przez niego zrealizował, ponieważ u nas w kraju była bardzo duża posłucha, jeżeli chodzi o zabawki dla dzieci. Dziadek to jakoś tak, jak gdyby można powiedzieć, wykorzystał.
Ale to człowiek rzeczywiście renesansu.
Tak, tak, dosłownie, tak dobrze pan powiedział, człowiek renesansu. I te zabawki no, robił do końca swojego życia, tak naprawdę to było jego życie, to było naprawdę jego pasja. Lubił bardzo pomagać dzieciom, zawsze na Nowy Rok, zawsze robił jakieś różne spotkania, obdarowywał domy dziecka, też uczestniczył wielokrotnie też w rajdach tak zwanych turystycznych, motorowo-turystycznych, był prężnie działającą postacią w PTT-ku, również w Polskim Związku Motorowym, gdzie też się udzielał, no i tak realizował swoje marzenia, swoje życie.
A skąd ta zabawka tutaj na kolosach?
Skąd ta zabawka?
W Państwa rękach, myślę o tym samochodzie.
Powiem panu, że jestem obciążony dziedzicznie motoryzacją. No, słusznie można powiedzieć po dziadku, no, jakby nie było. Dorastałem w tym całej tej historii, która kiedyś się odbyła. No niemniej jednak kiedyś byłem młodym człowiekiem, jak dziadek odszedł, no ale natomiast to ziarno zostało jednak mi to w głowie zasiane, że muszę odnaleźć ten samochód. I później jakiś nadszedł taki moment w moim życiu, że zacząłem się tym poważnie interesować. I przez 20 lat szukałem tego samochodu. Udało mi się go znaleźć, dzięki tutaj koledze Włodkowi Radeckiemu, udało mi się dotrzeć do tego samochodu i okazało się, że to jest ten samochód. Po wielu różnych próbach, bo wyjazdów zrobiliśmy 1000 kilometrów poszukiwania tego auta, w różne miejsca, za granicę, wszędzie byliśmy tak naprawdę, gdzie tylko usłyszeliśmy, że jest jakiś ślad.
Panie Włodzimierze, to szukanie igły w stogu siana tak naprawdę.
Tak, dokładnie tak. Natomiast o tyle tylko mieliśmy troszeczkę zawężony ten zakres poszukiwań, bo wychodziliśmy z założenia, że przy produkcji Buicka Master Six, którego wyprodukowano około 80 tysięcy, można było sobie zadać pytanie, ile ich się znalazło w Europie w sumie. No ale wiadomo, że dlatego trwało to tak długo, bo najpierw zakres poszukiwań dotyczył Polski, to nie dało rezultatów, w związku z tym na różnego rodzaju forach międzynarodowych szukaliśmy. Tak jak Marek wspomniał, oczywiście mnóstwo wyjazdów, no bo nietrafionych, prawda? Był problem, bo...
A skąd mogliście wiedzieć, że to właśnie ten?
A no właśnie. I już dochodzę do sedna sprawy. Otóż niestety ze sprzedażą Buicka poszły do nowo kupującego wszystkie dokumenty. W związku z tym nie zachował się numer ramy, no bo to z reguły numer ramy był przy tego typu samochodach. Więc szukaliśmy na ślepo. Oglądaliśmy, nie bardzo wiedząc, przepraszam, do końca, czego szukamy, czyli co może po właśnie, tak jak pan świetnie powiedział, poświadczyć, że to jest ten samochód. I w tym momencie nagle ukazało się ogłoszenie w Niemczech o tego typu samochodzie. W ciągu, wolę nie mówić jakim tempie, wsiedliśmy w samochód, po czym pokonaliśmy tą 1000-kilometrową odległość. I cóż, no naszym oczom ukazał się ten, może nie ten, po prostu Big Master Six w kolorze zielonym, zaznaczam, bo jak wiadomo jest oryginalnie w kolorze granatowym. I po podniesieniu maski zobaczyliśmy zaszpachlowane miejsca na masce. I tu nas przeszedł dreszcz emocji, bo te wszystkie odznaki, które w zasadzie do księgi Guinnessa można by było dziadka zapisać, bo został członkiem 29 automobil klubów na świecie. Jak zdjęcia pokazują, większość tych odznak było przykręcanych do maski samochodu. Czyli dziadek wiercił otwór i przykręcał do maski samochodu. I te właśnie zaszpachlowane dziury, tak? Dziury potwierdziły, no bo proszę Państwa, no to już nie potrzeba specjalnej wyobraźni, żeby sobie dopowiedzieć, że no trudno, żeby był drugi, prawda, z powierconymi otworami w masce.
Rozumiem dalszy ciąg tej historii.
Mało tego, jest jeszcze jeden pewien szczegół charakterystyczny. Na korku chłodnicy jest tak zwana głowa Indianina. Jest to dość rzadki korek. Jak tego Bika zobaczyliśmy w Niemczech, oczywiście był korek jakiś zwykły na chłodnicy, po czym grzebiąc, mówiąc trywialnie, w kufrze, przewracając różne tam części, nagle naszym oczom ukazała się ta głowa Indianina. A dlaczego nie był założony? Dlatego, że był z boku pęknięty. No oczywiście w tej chwili jest w całej okazałości naprawiony.
Rozumiem dalszą część tej historii. Tak. Dalsza część była taka, że potem tylko należało sprzedać jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, wziąć kredyt i można było zostać posiadaczem samochodu dziadka. Tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchaj, wiele wyrzeczeń, ale powiem ci, Włodku, słuchaj, mamy taką satysfakcję z odzewu pozytywnego ludzi. Nie przypuszczaliśmy, że na taką skalę to się odbędzie, ponieważ myśleliśmy, że to będzie jakiś mały oddźwięk, może ktoś tam coś tam pamięta. Natomiast jesteśmy bardzo mile zaskoczeni zainteresowaniem młodych ludzi. To jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie.
To jest autko pięknie odnowione.
No dziękuję, że tak mówisz. Jak już tak mówisz, to dla nas jest to miód na serce, naprawdę. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy tu przyjechać. Jesteśmy dumni z wyczynu dziadka i życzymy sobie jak najwięcej takich imprez.
A przy samochodzie teraz można spotkać też harcerzy, tak, którzy tak, opowiadają o samochodzie. Już idę do nich, żeby zajrzeć do środka. Okay, to raz. Okay. Ale też mają książkę o dziadku.
Tak,
to
oczywiście.
Historię o tej podróży.
Oczywiście, że tak, tak.
I tą książkę, proszę Państwa, można nabyć drogą kupna. Marek Szukalski i Włodzimierz Radecki. Ja już dziękuję bardzo.
Bardzo
gonię do harcerzy i zapytam, ile to auto wyciąga. Bo jest na chodzie.
Jest na chodzie, tak.
A w nim przyjechaliście do Gdyni? Czy
na lawecie przywieźliśmy, na lawecie jednak, tak? Ale w ogóle takie odcinki do 100 km robimy samochodem, prawda? Mm-hmm. Ale tak to nie chcieliśmy być zawali drogami, prawda?
Bo gdyby tak jednak pojechać do spływać dookoła świata?
Ale też takie pomysły są. Pomysły
tym bardziej,
są.
Tym bardziej, przepraszam, że się wtrącę, że oczywiście no, trudno byłoby nie zrobić próby, ile to auto faktycznie jest w stanie pojechać. I dokonaliśmy takiej próby z włosem z lekka zjeżonym, ale auto wyciągnęło 130 km na godzinę.
To musiała być porządna jak góra, podejrzewam.
Tak, to mało tego. No to już Marek może potwierdzić, bo on jest tutaj głównym, że tak powiem, mechanikiem i kierowcą. Auto prowadziło się idealnie. Przy takiej prędkości, gdzie tu nie ma pojęcia wyważania kół, kierownica jest bez wspomagania, olbrzymie koła o różnych masach, a jednak mimo wszystko dało się utrzymać, tak?
130 km na godzinę. Idę zapytam harcerzy, bo harcerzy wiadomo nie kłamią, czy to prawda.
Świetnie,
czy to prawda?
Świetnie.
Tak to właśnie wygląda, że w Gdyni stoi samochód.
Bardzo stary, został chyba wyprodukowany w 1927 roku, o ile się nie mylę.
W 1927 roku.
Tak,
oczywiście.
Dokładnie.
Przed tym samochodem, proszę Państwa, stoi i siedzi właściwie teraz, tak, dwóch skautów. Na samochodzie jest napisane ekspedycja skauta polskiego naokoło świata.
Dbamy o to, żeby była zapamiętana. Tak samo jak ten samochód i cała historia opisana w książce, która leży przed nami.
Książka Doroty Dariusza Grochalów, ekspedycja pierwszego Polaka automobilem dookoła świata. Ale ja panów jeszcze nie przedstawiłem przecież.
Szczepan Kochański.
I Wojciech Wycan z 6 Gdyński Drużyny Harcerzy. No to był wyczyn. Jak sobie spojrzymy ten samochód stojący za nami, otworzę teraz drzwi.
Mm-hmm. To możemy sobie wejść do środka.
Co prawda,
fotele, nie ma pasów.
Fotele są miękkie, ale jeżeli chodzi o wygody, no to chyba wszystko z tych wygód. Ani klimatyzacji
tutaj
nie ma.
Są miękkie, pluszowe rzeczywiście.
Klimatyzacji ja nie ma. Mm-hmm. Tak naprawdę no nic nie ma. To były naprawdę trudne warunki. To był wyczyn, żeby tym przejechać cokolwiek, chociażby z Polski, żeby wyjechać.
Bo ile to jedzie na godzinę?
O wiele mniej niż dzisiejsze samochody. 50 na godzinę to jest, myślę, taki limit tego, co można pojechać. Konstrukcja może i wytrzymała, ale szpychy, koła są drewniane.
Rzeczywiście, tak to jest, proszę Państwa, że koła mają grube, ogromne, drewniane szprychy.
Dokładnie, jak w takich furmankach z końmi. To jest dokładnie ta sama technologia.
No to myślę, jak tu zrobić teraz podróż dookoła świata w terenie, bo tak tych 50 kilometrów z tym mi się kojarzy, w terenie zabudowanym. Trochę tak.
No jak spojrzymy na ten samochód, no to de facto jest to terenowy samochód, tak nie dzisiejsze standardy. Potężnie duże koła, silnik z dużym przełożeniem. Można było jeździć w każdych warunkach.
Wiedzą panowie, co ja myślę o tym samochodzie?
Nie, domyślamy się może.
Autentyczne cacko.
Ja się zupełnie zgodzę z tym.
Dziękuję bardzo za rozmowę i spotkanie. Radio Gdańsk w poszukiwaniu podróżniczych opowieści na kolosach. Zapraszamy do naszego stoiska, stanowiska. Dzisiaj też, teraz właśnie, jest czynne nasze stoisko Pomoże, biega i pomaga. A tutaj i koszulki, i czapki, i sprzęt, różnego rodzaju gadżety i opowieść o bieganiu oczywiście. Włodzimierz Raszkiewicz, zapraszam.